Mili Państwo, kontynuuję przedstawianie Państwu artykułu, czy eseju, a raczej eseju pana profesora Gawlikowskiego pod tytułem Kto jest Chińczykiem? Ta część piąta, podobnie jak i czwarta, będzie poświęcona Tajwanowi. Cytuję. Tożsamość Tajwańczyków. Dziesięciolecia konfrontacji z komunistycznymi Chinami, a bliskiej współpracy z Japonią oraz USA przeobraziły wyspę i utrwaliły to tam dość powszechne antykomunistyczne nastawienie. Protesty przeciwko polityce zbliżenia z kontynentem gromadzą więc nieraz prawdziwe tłumy, tym bardziej, że procesy globalizacji i współpracy z kontynentem stanowią trudne wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Część ludności i polityków opowiada się za ogłoszeniem niepodległości wyspy jako kraju odrębnego od Chin, chociaż władze HRL zadeklarowały, że do tego nie dopuszczą, nawet gdy trzeba będzie podjąć interwencję zbrojną. Miejscowi politycy muszą też się liczyć ze stanowiskiem zagranicy, a wszystkie wielkie mocarstwa i ONZ uznają wyspę za część Chin. Tak zwana doktryna jednych Chin. Zwolennicy oderwania się Tajwanu od Chin nigdy zresztą nie ukrywali, nie uzyskali większości w parlamencie. No to się zmieniło, bo zeszłoroczne wybory to zmieniły. Aby radykalnie zmienić konstytucję i nazwę państwa, chociaż wybrali raz na prezydenta polityka podkreślającego odrębność wyspy od Chin. Był nim wspomniany Chen, który pełnił urząd przez dwie kadencje, ale po nich trafił do więzienia wraz z rodziną za monstrualne łapówkarstwo. Większość polityków tajwańskich i mieszkańców wyspy uznaje, że jest ona częścią Chin, ale Chiny pojmuje jako pewien kraj i wspólnotę historyczno-kulturową, nie tożsamą z HRL. Czytają oni przecież po chińsku, mówią jednym z dialektów chińskich i dziedzictwo historyczne oraz intelektualne Chin uznają za własne. Poczucie pewnej odrębności Tajwańczyków w kontekście etniczno-językowego zróżnicowania Chińczyków nie jest niczym nadzwyczajnym. Jedni podkreślają przy tym historyczną jedność Chin, inni zaś odrębność Tajwanu, zwykle w ramach jednej wielkiej ponadpaństwowej wspólnoty chińskiej. Dlatego na Tajwanie wydziela się trzy sfery kontaktów. Wewnętrzne przez cieśninę, czyli z kontynentem, i zagraniczne. No dobrze, trzy, a tu są dwie. Tak na przykład dzieli się rozkłady lotów na lotniskach. Tę terminologię zaakceptowano także w HRL, gdzie Tajwan traktuje się jako zbuntowaną prowincję. Do tego trzeba dodać, że tylko dla cudzoziemców jej wszyscy mieszkańcy są Tajwańczykami, gdyż realna sytuacja etniczna na wyspie jest nader zagmatwana, co tam ma także implikacje polityczne. Na wysepkach i w górach mieszkają aborygeni, resztki pierwotnej ludności austronezyjskiej, malajskiej, w cudzysłowie malajskiej, przez wieki tępieni przez osadników i pogardzani jako dzicy barbarzyńcy, budzący postrach bitni łowcy głów. Dziś ich wioski stanowią atrakcję turystyczną. Pozostało ich ledwie około 2%. Ogromną większość ludności wyspy, około 75%, stanowią wspomniani już Minańczycy, a ich język bywa określony jako przez cudzoziemców jako tajwański. Drugą grupą stanowią tam Hakkijczycy, których jest około 14%. Te dwa ludy chińskie osiedliły się na Tajwanie głównie w XVII wieku i są one określane razem jako tuziemcy. Około 10% stanowią natomiast kontynentalniacy, elity polityczne i biznesowe, które wraz z władzami Republiki Chińskiej ewakuowały się w 1948 roku na wyspę, w 1949. Około 1,5 miliona osób. Dlatego są też określeni jako przybysze. Pochodzili oni z różnych prowincji, ale głównie z południa Chin. Posługiwali się publicznie językiem ogólnopaństwowym, który propagowali. Języki miejscowych Chińczyków tępiono. Wielu z przybyszów było chrześcijanami. najczęściej protestantami i aż do początku 90. lat stanowili elitę rządzącą. Do początku lat 90. utrzymywali swoją dominację w formie dyktatury wojskowej. Stosuje się tam pismo tradycyjne sprzed rewolucyjnych przemian na kontynencie i wprowadzono własną odrębną transkrypcję języka chińskiego. Przepaść emocjonalna między przybyszami a miejscowymi Chińczykami była przede wszystkim dziedzictwem tzw. incydentu 28 lutego 1947 roku, kiedy to w odpowiedzi na zamieszki i bunty przeciwko rządom chińskich władz przysłanych z kontynentu, traktującym fatalnie miejscową ludność, wymordowano w ciągu kilku tygodni dużą część chińskiej elity Tajwanu. Przy czym do tej elity zaliczono już majstra w fabryce, sołtysa czy nauczyciela szkoły elementarnej, bo w kolonii japońskiej awanse miejscowych Chińczyków były trudne. Ludzi zabierano z domów i wszelki ślad po nich ginął. Rodzina nie mogła się dowiedzieć, co się z nimi stało, nie otrzymywała nawet ciała, by je pochować, a przy kulcie przodków było to dla rodzin cierpieniem straszliwym. A rodziny te wpisywano na czarną listę, która uniemożliwiała studia na wyższej uczelni czy jakąkolwiek posadę państwową w systemie upaństwowienia prawie wszystkiego. Wszelkie wspomnienia o tych wypadkach były zakazane i prowadziło do więzienia. Dopiero w 1998 roku w ramach demokratyzacji i pojednania narodowego kuomintangowskie władze, nadal rządzące wyspą, przeprosiły miejscowych za to okrucieństwa. Społeczny park nazwano imieniem ofiar 28 lutego, a rodzinom wypłacono symboliczne odszkodowanie. A pod tytuł Nowi Tajwańczycy. Prezydent Li Teng-Chui w latach 88-2000, pierwszy rodowity Tajwańczyk na wysokim stanowisku, który do tego symbolicznego pojednania doprowadził, głosić zaczął koncepcję nowych Tajwańczyków jako wspólnoty obejmującej wszystkich mieszkańców wysp bez względu na pochodzenie. Dawne antagonizmy niewątpliwie osłabły, ale bynajmniej jeszcze nie znikły, a nowa tożsamość tajwańska dopiero się rodzi. Dzisiaj trudno powiedzieć, jak będzie ewoluować. Za prezydentury pana Chena z opozycyjnej Demokratycznej Partii Postępu, reprezentującej głównie tuziemców, zaczęto eksponować miejscowych aborygenów i historyczne związki wyspy z ludami austronezyjskimi, czyli malajskimi, dla pewnego osłabienia związków z Chinami. Nie dało to jednak trwalszy efekt. Kontynentalniacy zazwyczaj eksponują chińskość Tajwanu, chociaż często zaciekle potępiają zarazem HRL jako państwo komunistyczne. Wśród Minnańczyków powodzeniem cieszą się koncepcje odrębności Tajwanu, a radykałowie chcą nawet ogłoszenia jego niepodległości. Hasła te skierowane są jednak nie tyle przeciwko HRL, ile przeciwko kontynentalniakom w imieniu Chin gnębiących przed dziesięciolecia ludność miejscową. I tutaj chciałbym, abyście Państwo jakby przyjęli ten punkt widzenia, bo ja już go przyjąłem. To ostatnie zdanie. A więc hasła tej odrębności skierowane są jednak nie tyle przeciwko HRL, ile przeciwko kontynentalniakom w imieniu Chin gnębiących przez dziesięciolecia ludność miejscową. Kolejny podpunkt. Idea większych Chin. Większych Chin. Wraz ze stopniowym wymieraniem pokoleń doświadczonych przez historyczne traumy, kwestia relacji z kontynentem, uwikłana tak bardzo w konflikty polityczne na samej wyspie, traci jednak na znaczeniu politycznym i coraz mniej obchodzi młode pokolenie korzystające z owoców rozwijającej się współpracy z kontynentem. Popularność wśród nich zdobywa idea większych Chin, Greater China, czyli postępującej integracji przede wszystkim gospodarczej południowego wybrzeża Chin, Hongkongu, Tajwanu i emigracji chińskiej w rejonach ponad granicami państwowymi. Niektórzy interpretują ją nawet szerzej, jako obejmującą wszystkie państwa i kraje chińskie, włącznie z Singapurem oraz emigracją chińską w regionie. Zmiany nastawienia ułatwiają przeobrażenia zachodzące w HRL. Symboliczną zmianą było zniesienie na Tajwanie przez prezydenta Chena Chen Shun-bina, Biana, w 2004 roku święta państwowego narodzin Konfucjusza, 27 września, celebrowanego przez kontynentalniaków i wszystkich narodowców. Pozostawiono tylko jego resztkę jako święto nauczyciela, obchodzoną w szkołach. Natomiast w HRL, gdzie w okresie reform Deng Xiaopinga, zainicjowanych w 1978 roku, faktycznie odrzucono maoizm, a zaczęto lansować ideologię narodową z konfucjanizmem włącznie, właśnie w tym samym roku urządzono uroczyste, po raz pierwszy, uroczyste obchody urodzin Konfucjusza według starego rytuału w jego ojczystym Chufu, w głównej świątyni tego mędrca z udziałem władz państwowych. Tak coraz bardziej HRL staje się chińskim centrum narodowym, a kluczowym zagadnieniem tamtejszych polityków stało się zbieranie ziem chińskich, czyli dzisiaj połączenie Tajwanu, przyłączenie Tajwanu, gdyż to ostatni kawałek Chin, który jeszcze nie powrócił do macierzy. To, proszę Państwa, koniec tego odcinka. Następny odcinek będzie poświęcony Singapurowi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.